Dzień dobry, Adam Janczewski. Ostatniej doby Ukraińcy odparli ponad 100 rosyjskich ataków. Takie dane podaje ukraiński sztab generalny. Między innymi o tym, co dzieje się na froncie, zapytamy komandora, porucznika rezerwy, eksperta portalu Defense24, Maksymiliana Durę. Dzień dobry, panie komandorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował z kolei, że przez tydzień na odcinku bachmuckim w obwodzie donieckim zginęło przeszło 1100 rosyjskich żołnierzy. Ponad 1500 zostało rannych i nie może brać udziału w walkach. Rosjanie tracą też dziesiątki sztuk sprzętu wojowego. Siły ukraińskie zniszczyły również 10 składów amunicji. Czy to dlatego Ukraińcy tak zaciekle bronią Bachmutu, bo mogą tam po prostu zadawać duże straty agresorowi?
Panie doktorze, myślę, że to jest właśnie odpowiedź na to pytanie, że ten Bachmut nie jest tak ważny z punktu widzenia wojskowego i strategicznego, czyli gdyby na przykład to się stało, że Ukraińcy będą się musieli z niego wycofać, no to niewątpliwie byłaby to jakaś medialna rzecz, ale natomiast jeżeli chodzi o wojskowe sprawy, to nie. Natomiast prawda jest taka, że on jest bardzo przydatny. Tam ludzie po prostu, tam istnieje bardzo duża możliwość niszczenia sprzętu i niszczenia siły żywej przeciwnika. W związku z powyższym Ukraińcy z tego korzystają. Pamiętajmy, że to jest obrona miasta. To jest bardzo trudne. Zdobywanie miast jest zawsze bardzo krwawe. Ono powoduje po pierwsze zniszczenie tego miasta, ale po drugie bardzo duże straty wśród strony atakującej. W związku z powyższym Ukraińcy z tego korzystają i chwała im za to. Także
Rosjanie wciąż dokonują też zmasowanych ataków niemal całej Ukrainy. Jak się okazuje, zapasy amunicji tej dalekiego zasięgu wciąż niestety mają.
Panie doktorze, to tak nie jest. To znaczy, te zapasy oczywiście cały czas są, dlatego że Rosjanie nigdy nie naruszyli tego zapasu strategicznego, ale oni powoli rzeczywiście do tego zapasu dochodzą. To znaczy, już zbierają starszy sprzęt, więc to nie są najnowsze rakiety. Tam już coraz mniej lata kalibrów, czyli tych rakiet celnych dalekiego zasięgu, które są strzelane z okrętów, coraz mniej jest kinżałów, no bo oni mieli chyba, z tego co pamiętam, 57, w tej chwili już zużyli 8, więc prawie 10, ponad 10%. Także naprawdę nie jest to taka sytuacja, jaką by chcieli. Poza tym, co to dużo mówić, Rosja jest przygotowała się nie do wojny z Ukrainą, bo traktowała Ukrainę jako coś takiego zupełnie małego, ale przygotowała się do wojny z NATO. A w tej chwili jest do tego kompletnie nieprzygotowana, ponieważ wytraciła cały ten impet i cały ten zapas amunicji i zapas sprzętu, który był do takiego ataku na NATO potrzebny. W tej chwili jest to po prostu niemożliwe.
Ta amunicja, te pociski po raz kolejny spadają niestety w pobliżu elektrowni jądrowych. Mówi się między innymi o tym, że odcięto od zasilania po raz kolejny zaporowską elektrownię atomową. Wygląda to bardzo niebezpiecznie.
Panie doktorze, to wygląda już od dawna, dlatego że Rosjanie, przypomnijmy, że Rosjanie zajęli też elektrownię z Czarnobylu, która jest terenem skażonym. Oni tam swoich żołnierzy wysyłali, żeby kopali okopy na terenie naprawdę skażonym, gdzie ci potem ludzie chorowali na chorobę popromienną. Oni się niczym nie przejmują. Natomiast są jeszcze jakieś bezpieczniki. I tutaj wiem, że jest poniedziałek, w związku z powyższym trzeba trochę optymizmu dać ludziom. W związku z powyższym jednak proponuję się tym za bardzo nie martwić, dlatego że jest jednak jakiś bezpiecznik u Rosjan. Oni jednak pomimo wszystko nie tworzą bazy na terenie tej elektrowni atomowej i co tu dużo mówić, nadal pozwalają, żeby ta elektrownia była w jakiś sposób nadzorowana. W związku z powyższym jest to dobry sygnał, to znaczy no Oni są pozbawieni hamulców, ale jednak ten hamulec cały czas działa, czyli wiedzą, że to skażenie tej elektrowni spowodowałoby skażenie nie tylko samej Ukrainy, ale także być może też Federacji Rosyjskiej. Stąd być może powstrzymanie się przed takimi ostrzejszymi działaniami w tamtym rejonie.
A co w pańskiej ocenie będzie w najbliższym czasie działo się na froncie? Mówi się, że nadchodzi wiosenna rasputica i ukraińskie błota wstrzymają, a z pewnością wyhamują, spowolnią działania wojenne.
Panie doktorze, działania wojenne zostały spowolnione przez stronę ukraińską i to sobie podkreślmy. Ja zawsze powtarzam, że tutaj trzeba troszeczkę optymizmu i troszeczkę zmienić sposób narracji całej tej sytuacji. Bo ja usłyszałem na przykład ostatnio w telewizji, że mówiono w ten sposób, że sytuacja w Bachmucie jest trudna, bo Rosjanie zajęli już jakąś tam część miasta. I proszę sobie, z mojej strony ja bym to odwrócił i zawsze powtarzam w taką sytuację. Rosjanie zajęli dopiero tą część miasta. I tak traktujmy to. Oni atakują Bachmut od kwietnia, od maja przez ubiegłego roku. Do tego czasu nie zdobyli tego miasta. To jest coś nieprawdopodobnego, żeby armia, która mieniła się drugą armią na świecie, nie potrafiła zdobyć jednego miasta, a jednak tego miasta zdobyć nie potrafi. Ukraińcy być może wycofają się z Bachmutu. Ja cały czas to zakładam i przygotowuję ludzi na to, żeby potem nie było jakiejś paniki. Bachmut padł, koniec z Ukrainą. To tak nie jest. O wiele bardziej prawidłowe i o wiele lepsze miejsce do obrony jest bardziej na zachód, około kilka kilometrów, to jest Konstantynówka, czyli miejsce, gdzie już Ukraińcy są umocnieni, gdzie postawili pola minowe, gdzie są bardziej przygotowani do działania. Dlaczego pozostali w Bachmucie? Ano dlatego, że wiedzą, iż potem ten Bachmut będą musieli odbijać, ponieważ nikt nie dopuszcza takiej sytuacji. Nikt nie dopuszcza nawet do głowy myśli, że można by ten Bachmut zostawić w rękach rosyjskich.
A czy Bachmut to też może gra na czas? Może Ukraińcy czekają na dostawy sprzętu z Zachodu?
Panie doktorze, ja myślę, że oni zaatakują bez względu na to, czy ten sprzęt z Zachodu zostanie dostarczony, czy też nie. Sprzęt z Zachodu im tylko pozwoli, pomoże, to po pierwsze, a po drugie zmniejszy ilość strat, jakie Ukraińcy poniosą w czasie tej ofensywy. Ale Ukraińcy wiedzą, że żeby wyzwolić swoje tereny, które zajęła Rosja, muszą uderzyć. W związku z powyższym my musimy czekać na tą ofensywę. Ona nastąpi prędzej czy później. Natomiast tak jak powiedziałem, wszystko zależy od tego, jaki będą mieli sprzęt i czy tej amunicji wystarczy. Jak na razie kraje natowskie są tak zmobilizowane, że amunicji wystarcza. Mogłoby być jej oczywiście więcej, bo każdy żołnierz powie, ile chcesz amunicji, on zawsze powie jak najwięcej. Także tutaj się temu nie dziwmy. Natomiast Ukraińcy i tak przejdą do ofensywy i ja nie wiem, czy te błota im w tym przeszkodzą, dlatego że ta wojna toczy się troszeczkę w inny sposób, niż my myślimy.
Zostawiając już sytuację na froncie, polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozpoczyna wizytę w Korei Południowej. Przyleciał do Seulu, gdzie będzie rozmawiał o współpracy m.in. w zakresie bezpieczeństwa. Jak pan ocenia tę współpracę? Zakup sprzętu wojskowego z Korei Południowej, współprodukcja w naszym kraju, czyli też poznajemy myśl techniczną wojskową, a także pojawiają się doniesienia, że Koreańczycy są zainteresowani m.in. polskimi borsukami.
Panie doktorze, powiem tak. Z punktu widzenia wojskowego jestem tym zachwycony, dlatego że Korea już pokazała, iż potrafi przekazywać technologię, o czym świadczą kraby. Także tutaj rzeczywiście jest to bardzo ważne. Korea chce współpracy z Polską. Zresztą jeżdżę koreańskim samochodem, więc stwierdzam jednoznacznie, że jest to dobra technologia. W związku z powyższym tutaj nie ma o czym nawet mówić. Ale z drugiej strony podkreślam cały czas to, o czym mówiłem. Na to wszystko trzeba mieć pieniądze. Więc jeżeli rząd ma pieniądze na takie kontrakty, jakie są w tej chwili realizowane z Koreą Południową, to bardzo dobrze. Dlatego, że to zapewni nam na pewno przekazanie technologii, bo Koreańczycy na to pójdą. Być może będziemy takim hubem koreańskiego sprzętu na całą Europę, ponieważ no co to dużo mówić. Będziemy tym krajem, który będzie używał najwięcej sprzętu południowo-koreańskiego w terenie tutaj w Europie Wschodniej, a już na pewno i w Europie Zachodniej także.
I współprodukował
oczywiście, bo właśnie to jest ta szansa, która tutaj, ja bym powiedział, w stosunku do Amerykanów jest dosyć trudna. Amerykanie nie za bardzo są chętni na przekazywanie technologii, natomiast Koreańczycy tak. Z tym, że tak jak powiedziałem, jest duże niebezpieczeństwo, że te zakupy są robione nad wymiar, dlatego że tak naprawdę nie widzę środków budżetowych, które pozwoliłyby zrealizować te wszystkie zakupy realizowane w tej chwili przez MON. I to jest największy problem i największe niebezpieczeństwo. Mam nadzieję, że się mylę. Po prostu mogę się mylić, nie jestem ekonomistą.
Miejmy nadzieję, że to też będzie inwestycja, która będzie procentować za parę lat. Chciałbym jeszcze na koniec zapytać o to, co dzieje się w Mołdawii. Wczoraj przez centrum Kiszyniowa przeszła demonstracja zwolenników prorosyjskiej partii SOR i Ruchu dla Narodu. Władze mołdawskie mówią, że są to protesty podsycane przez służby rosyjskie. Czy to będzie kolejny punkt zapalny?
Panie doktorze, ja bardzo się cieszę, że właśnie że pan o tym wspomniał, dlatego że to jest bardzo ważny element w ogóle wojny w Ukrainie. Ponieważ wszystkim się zdaje, że wojna w Ukrainie zakończy się wtedy, kiedy Rosjanie zostaną wywaleni z terenu Ukrainy. Nieprawda. Wojna tak naprawdę w Europie zakończy się wtedy, kiedy Rosjanie zostaną wyrzuceni z Naddniestrza. I teraz Rosjanie próbują się przeciwko temu przeciwstawić, ale powiedzmy sobie szczerze, niepokojowo, ale idąc na rympał. Czyli próbują zająć całą Mołdawię, co jest praktycznie niemożliwe, ponieważ Mołdawia też ma wsparcie całego Zachodu. Rosjanie sobie sami strzelają w stopę. Mogliby siedzieć cicho w Naddniestrzu i próbować uspokoić tą sytuację, tak żeby oni tam siedzieli dalej. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, w tej chwili jest czarno-białe. Albo Mołdawia będzie rosyjska, albo Mołdawia będzie z Naddniestrzem w całości przyłączona do Unii Europejskiej. Są dwie alternatywy i być może Rosjanie się przed tym bronią. Takie zamieszki będą się powtarzały, takie próby będą się powtarzały, natomiast mam nadzieję, że pomoże w tym Zachód, a więc Zachód pomoże nie tylko ustabilizować sytuację w Mołdawii, ale pomoże także odbudować się gospodarczo po tym, jak Rosjanie przerwą na przykład dostawy gazu i dostawy ropy.
Co do Zachodu, to czy to nie przypadkiem prezydent Joe Biden podczas wizyty w Polsce, mówiąc kolokwialnie, spalił Rosji temat Mołdawii?
Panie doktorze, ja właśnie byłem jednym z pierwszych, który zwrócił na to uwagę, na to właśnie pokazanie Mołdawii. Myślę, że prezydent Biden wreszcie zrozumiał, że ta wojna może się zakończyć dopiero wtedy, kiedy Rosjanie zostaną wyrzuceni ze wszystkich krajów, które nie są Federacją Rosyjską. Rosyjscy żołnierze oczywiście. W związku z powyższym być może taka sama sytuacja będzie w Abchazji i w Osetii, bo Gruzję też trzeba ustabilizować. Natomiast ja myślę, że Mołdawia jest najprostszym sposobem, dlatego że to Naddniestrze tak naprawdę w tej chwili już nie powinno funkcjonować. Po tym, co się stało w Ukrainie, Mołdawianie, ci prawdziwi, a nie ci rosyjscy, ci Mołdawianie rzeczywiście wiedzą, co ich czeka, kiedy Federacja Rosyjska dojdzie do władzy w ich kraju. W związku z powyższym na pewno będą tacy, którzy będą chcieli, to są ludzie starsi, zresztą na ulicach Mołdawii, w tych wczorajszych zamieszkach, to byli głównie ludzie starsi, którzy są podatni na taką propagandę. Natomiast ludzie młodzi wiedzą doskonale, co ich czeka, kiedy Federacja Rosyjska dojdzie do tego kraju. Także myślę, że tutaj nie będzie problemu i że wszystko się potem uspokoi.
Komandor, porucznik rezerwy, ekspert portalu Defense24, Maksymilian Dura, był gościem Polskiego Radia Białystok. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.